Wieczór z reportażem.
Adriana Andrzejewska, witam w Wieczorze z reportażem. A dziś historia, myślę, bardzo ciekawa. Historia Niemca, który chciał zostać Polakiem. I został do tego stopnia, że Polacy zaufali mu bardziej niż jakiemukolwiek innemu rodakowi i to on witał polskie wojska po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Otto Steinborn, bo tak się nazywał. Był pierwszym komisarycznym burmistrzem Torunia. Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem O Niemcu, który stał się Polakiem. Znajdujemy się na cmentarzu Świętego Jerzego. To najstarsza toruńska nekropolia, gdzie są pochowane zasłużone dla Torunia osoby, między innymi Otto Steinborn. Bardzo charakterystyczny nagrobek, wielki kamień, napisany jest na nim doktor medycyny. Otto Steinborn, 1868-1936. Jest niedawno po Wszystkich Świętych, więc ten grób również jest udekorowany kwiatami. Przez lata on tak nie wyglądał, tylko został przez państwa i dzięki hojności torunian po prostu odnowiony.
Tak, prace konserwatorskie trwały w sezonie 2008-2009.
Arkadiusz Kierys z Towarzystwa Miłośników Torunia.
Czyli 1 listopada 2008 była kwesta, a od czerwca do października 2009 roku trwały prace konserwatorskie.
Państwo jako Towarzystwo Miłośników Torunia dbają o nagrobki tych znanych osób Torunia, ale też tym samym przywracając im pamięć i pielęgnując pamięć o nich.
No to jest podstawowe zadanie, a mianowicie szukanie nagrobków zasłużonych obywateli Torunia, którzy nie pozostawili po sobie potomków, a więc których groby niszczeją, o których się zapomina. To są różni ludzie, głównie społecznicy, ale także naukowcy, ludzi kultury, sztuki, także sportu.
Państwo tak obserwują, że kiedy te nagrobki odnawiacie, też ta pamięć o ludziach się wtedy jakoś tak odnawia w mieszkańcach?
Tak, ludzie czasami przychodzą, szczególnie kiedy są prace konserwatorskie. Rzeczywiście zainteresowanie jest większe. Taka świadomość torunian, że to jest cmentarz także ludzi wielkich i zasłużonych dla miasta.
Czy pani wiedzą, kim był Otto Steinborn?
Otto Steinborn?
Był pierwszym burmistrzem Torunia. Czy pani o tym słyszały?
O nie.
Czy wie pan, kim był Otto Steinborn?
Nie wiem.
Nie, proszę pani, nie wiem.
Pierwszy burmistrz Torunia, wiedział pan
nie,
o tym?
Nie.
Wiem, że coś, jakaś ulica była chyba Steinborna, ale nie skojarzyłam, że to był pierwszy ten.
Pytam mieszkańców Torunia, czy wiedzą, kim był Otto Steinborn?
Niestety nie wiem.
Pierwszy burmistrz Torunia, słyszała pani o tym?
Nie, nie słyszałam.
A to Niemiec, który wybrał być Polakiem, także ciekawa historia.
Bardzo, bardzo szczytne. Bardzo ciekawe, no jakoś tak nie jest to rozpowszechnione.
Zaraz. Co on działał?
Pierwszy burmistrz po odzyskaniu niepodległości przez Polskę.
A, widzi pani, to z urzędu, dlatego tak znajome nazwisko było, ale nie umiał sprecyzować, nie umiał.
Chciał być Polakiem, mimo tego, że urodził się Niemcem.
Aha, to znaczy, że Polska mu się spodobała, no.
No i Polacy potem mu zaufali, skoro chcieli, żeby został pierwszym powojennym burmistrzem, prawda, po odzyskaniu niepodległości.
Odzyskał jakieś zaufanie, to znaczy, że musiał być dobrym człowiekiem.
Dlaczego Niemiec stał się Polakiem? Oto pytam profesora Jarosława Kłaczkowa, historyka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Są takie dwie postacie, które kojarzą się z XIX wiekiem. Jedna jest związana właśnie z zaborem pruskim, druga z Prusami Wschodnimi. Osoby, które urodziły się w niemieckich rodzinach i stały się z wyboru Polakami. W przypadku Prus Wschodnich to był znany polski historyk Wojciech Kętrzyński, kiedyś Adalbert Winkler. A w przypadku zaboru pruskiego właśnie Otto Steinborn, który pochodził z niemieckiej rodziny. Pochodził z zborów tucholskich, urodził się w miejscowości Nowe Suminy w powiecie tucholskim, gdzie jego ojciec Johann był kierownikiem tamtejszej szkoły zdominowanej przez młodzież, przez dzieci polskie. Dlatego zresztą sam nauczył się języka polskiego i wpłynął też na naukę języka polskiego przez swoje liczne dzieci, a miał tych swoich dzieci 14. Otto Steinborn był jednym z 14 dzieci właśnie Johanna Steinborna. Z kolei matka Elżbieta z domu Klemp pochodziła z Koszneiderii, czyli z terenu na północ od Świecia, w stronę Tucholi. też z rodziny niemieckiej, katolickiej. To bez wątpienia w otoczeniu polsko-katolickim mogło mieć wpływ na polonizację też tej właśnie rodziny.
Wychowywał się w środowisku polskim.
Profesor Lech Bieganowski, członek zarządu Towarzystwa Naukowego w Toruniu.
Ja myślę, że miał światłych rodziców, którzy nie hamowali tych jego zapędów, prawda, i tego umiłowania polskości. Prawdopodobnie byli osobami o dużej kulturze osobistej i ogromnej tolerancji, także wychowywał się w tym duchu i Polska mu chyba imponowała. Może to był też taki żal. Widział przecież Polaków, znał różne osoby i być może uważał, że nie zasłużyli na taki los bezpaństwowców i jakoś tak współczując im stanął po tej stronie tych ludzi, którym należało współczuć, że nie mieli wtedy swojej ojczyzny.
Ewidentnie w sposób świadomy Otton Steinborn został Polakiem podczas swojej nauki w gimnazjum w Chełmnie, które było potocznie nazywane w czasach zaboru pruskiego polskim gimnazjum ze względu na dominującą tam liczbę Polaków.
Otto Steinborn, będąc na studiach, jak tylko mógł, jeżeli były tam domy dla studentów nacji polskiej, to zawsze wybierał te domy nacji polskiej, mogąc korzystać przecież z domów nacji niemieckiej. Zawsze wybierał te domy, czy to w Lipsku, czy w Berlinie, czy w Rostocku, gdzie studiował. To też świadczyło już o tym takim jego głębokim patriotyzmie. I myślę, że trzeba podkreślić chyba to, że może marzył o wolnej Polsce, ale to wcale nie było takie pewne, prawda? To wszystko działo się w czasach, kiedy po prostu Polska istniała tylko w sercach mieszkańców, w sercach naszych pradziadków, dziadków, prawda? Natomiast on podkreślał właśnie ten fakt polskości. Był też dość popularny w kręgach ziemiańskich, jak starał się o stypendium jeszcze w trakcie swoich studiów. To tutaj taki ziemianin Jan Tapułczyński napisał mu taką piękną laudację, w której podkreślał, że ten Niemiec z urodzenia jest z wyboru Polakiem i jest znakomitym patriotą. On się cieszył wielkim szacunkiem, on się cieszył wielkim uznaniem i ta opinia, mogę powiedzieć, ciągnęła się za nim w tym dobrym tego słowa znaczeniu.
Już jako 14-latek wstąpił do Związku Filomatów.
To była organizacja tajna, chociaż władze pruskie ją oczywiście rozbiły. Formalnie, oficjalnie on i jego bliscy współpracownicy przyznali się do tego, że byli filomatami pomorskimi dopiero w roku 1921, już po powrocie Torunia do Polski, kiedy wszyscy zostali zwolnieni z przysięgi milczenia w tej sprawie. I dopiero w 1921 roku oficjalnie przyznali się, że byli filomatami pomorskimi, działali na rzecz polskości w zaborze pruskim. Steinborn włączył się bardzo szybko, od roku 1899 mieszkał w Toruniu już do śmierci. Bardzo szybko wszedł to w polskie środowisko naukowe, w polskie środowisko patriotyczne.
Po przybyciu do Torunia już rozpoczął pewne kontakty ze środowiskiem lekarskim, między innymi z doktorem Schumannem, który dość szybko wprowadził go, bo w 1906 roku, do Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Otto Steinborn rozpoczął swoją działalność od stanowiska kustosza zbiorów muzealnych, które gromadziło Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Był także sekretarzem. Prowadził ożywioną działalność naukową, wygłaszał odczyty.
Poznał córkę jednego z polskich działaczy narodowych, aptekarza Kawczyńskiego. Ta jego córka nazywała się Helena Tomiła Kawczyńska. I bardzo szybko, bo już w 1900 roku ożenił się z nią.
Razem z żoną, poza działalnością taką społeczną, prowadził też taki salon towarzyski, w którym spotykały się głównie elity polskie, lekarzy, prawników, nauczycieli, dziennikarzy, wydawców, kupców, więc był znany w tych środowiskach i wszędzie podkreślał właśnie tę polskość. Wychowywał również swoje dzieci w takim duchu patriotycznym. W niedawno wydanych wspomnieniach lekarzy toruńskich pan doktor Konkolewski wspominał, jak w noc, kiedy miały wkroczyć tutaj wojska polskie do Torunia, razem z młodszym synem Ottona Steinborna, Adamem, wywiesili flagi biało-amarantowe. Podkreślam, że to tak ten kolor określił dr Konkolewski, czyli flagi biało-czerwone. No jeszcze prawdopodobnie nikt nie przeczuwał, że będzie to pierwszy komisaryczny prezydent Torunia.
Podobnie jak większość działaczy polskich na terenie zaboru pruskiego, on nie stawiał na walkę zbrojną, tylko na pracę organiczną, czyli był ten model wielkopolski realizowany również na terenie Pomorza Gdańskiego, przede wszystkim poprzez działalność naukową i działalność gospodarczą, przez fundowanie różnego typu stypendiów, które miały na celu rozwój polskiego życia narodowego. Również dzięki inwestycji w swój warsztat pracy. Steinborn był wybitnym lekarzem, zajmował się chorobami skóry, chorobami wenerycznymi, pracował na rzecz podniesienia się poziomu higieny, poziomu świadomości też i społecznej, i seksualnej. Chodziło mu po prostu też o to, żeby ten polski naród zamieszkujący obszar zaboru pruskiego był po prostu coraz lepiej i wykształcony, i coraz bardziej zdrowszy.
On, kończąc studia, napisał tezy dotyczące pewnych schorzeń dermatologicznych. I tak się zdarzyło w Toruniu, że zakonnice niemieckie, które pracowały w szpitalu, zrezygnowały z pracy. Tę lukę zaproszone zostały zakonnice Zgromadzenia Sióstr Pasterek, których matką przełożoną była siostra matka Maria Karłowska. Przypadkowo zetknęła się z niewiastami upadłymi, jak to wówczas nazywano, no, prostytutkami. W 1921 roku ten szpital, w którym te siostry rozpoczęły pracę, on się znajdował na Przedzączu, został przeniesiony na ulicę Wałdowską. To się nazywało Lecznica Dobrego Pasterza. Tam znajdowały się osoby chore i leczone były wenerycznie. W dużej mierze znaczną część stanowiły prostytutki z Torunia, z Grudziądza, z Chełmży i Nowrocławia, i naczelnym lekarzem tej lecznicy był właśnie wspomniany dr Steinborn. On był otwarty na różnego rodzaju nowinki, był pierwszym, który na Pomorzu wprowadził odczyn Wassermana, czyli odczyn służący do diagnostyki schorzeń nokiły w tym wypadku. Tym niewiastom dużo czasu, energii, dużo zachodu poświęcał Otto Steinborn. Miał też taką misję, żeby umożliwić włączenie się znowu tych, zwłaszcza upadłych niewiast, w normalne, stworzyć im takie warunki, żeby one nie musiały szukać, prawda, wsparcia zarobku gdzieś na ulicy. Oczywiście pracę zawodową łączył również z działalnością społeczną, naukową, także to na pewno wielka, wielka postać.
W listopadzie 18 roku na tych terenach wybucha rewolucja listopadowa. Rozpoczyna się w styczniu 19 roku Kongres Wersalski. Nie ma jeszcze decyzji co do przyszłości Torunia, czy pozostanie w Niemczech, czy będzie należał do Polski. Polacy dalej stawiają na rozwój własnych organizacji. Tworzą Rady Ludowe. Jest ta Toruńska Rada Ludowa podległa pod Naczelną Radę Ludową w Poznaniu. Steinborn oczywiście włącza się w bardzo istotny sposób do tej działalności. Wchodzi też z ramienia strony polskiej do Rady Robotniczo-Żołnierskiej, bo jesienią 18 roku rozpoczynają działalność również tego typu gremia na tym obszarze. A pod koniec 1919 roku, kiedy już trwają przygotowania do włączenia Torunia do Polski, Steinborn zostaje przewodniczącym Polskiej Rady Ludowej i wita z ramienia polskich działaczy miejscowych, oddziały polskie, które do Torunia wkraczają 18 stycznia 20 roku, a dokładnie wita personalnie pułkownika Skrzyńskiego, który dowodzi tymi polskimi oddziałami. Zostaje też na krótko, bo tylko do 9 lutego 1920 roku pierwszym komisarycznym burmistrzem Torunia, a 9 lutego oddaje tę funkcję Bolesławowi Wolszlegierowi. Jego związek z polityką jest jeszcze, bo od roku 22 będzie zasiadał w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.
Ta jego twórczość i naukowa oraz manifestowanie polskości, podkreślanie znaczenia żywiołu polskiego na tych ziemiach było powodem, że właśnie Polacy, no głównie elity polskie, wybrały go na, i to z dużą przewagą głosów, na zaszczytną funkcję senatora Senatu Rzeczypospolitej. To dla osoby o niemieckich korzeniach nie było rzeczą łatwą. Co prawda w Senacie przed wojną była mniejszość niemiecka, ale on tutaj, to trzeba podkreślić, on występował tam jako Polak, a nie jako osoba narodowości niemieckiej.
Zwiąże swoją aktywność polityczną z działalnością Narodowej Partii Robotniczej, takiej partii o takim programie bardziej chadeckim, która była przynajmniej w pierwszej połowie lat 20. XX wieku najpopularniejszą partią polityczną polską na terenie Pomorza. Angażuje się też dalej w prace samorządowe, zasiada w Radzie Miejskiej, a w roku 24 jest zastępcą przewodniczącego Rady Miejskiej w Toruniu.
Miejscowa ludność musiała mieć do niego duże zaufanie, skoro chciała, żeby to on właśnie powitał to wojsko polskie wkraczające tu na ziemię.
Tak, bez wątpienia. Jego pozycja ugruntowana na poziomie działalności tej właśnie społecznej była na tyle silna, że powierzono mu tą bardzo zaszczytną funkcję. I Steinborn nie chciał chyba być specjalnie długo taką właśnie pierwszoplanową osobą, bardziej stawiał na tą pracę organiczną i jego działalność do roku 36, kiedy umiera i zostaje pochowany w Toruniu, jest nacechowana dalszymi etapami jego różnych zainteresowań. Między innymi dalej działa w Towarzystwie Naukowym w Toruniu, jest inicjatorem powołania Księżnicy Miejskiej w Toruniu.
To jest powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Krystyna Wyszomirska z Księżnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
Zatytułowana Boleszczyce. Jest to powieść z czasów Bolesława Szczodrego. Książka została wydana w Krakowie w 1877 roku.
I nawet widzę tutaj pieczątki, prawda? Takie starsze.
Tak, jedna pieczątka na karcie tytułowej to Biblioteka Obywatelstwa Polskiego Ziemi Pomorskiej z 1883 roku. Natomiast na karcie przedtytułowej jest pieczątka Zjednoczonych Czytelni w Toruniu, TCL. Wśród starych druków mamy pierwsze wydanie De Revolutionibus Mikołaja Kopernika, wydane w Norymberdze w roku 1543. Mamy niezwykle ciekawe rękopisy, pergaminowe, iluminowane, które ukazywały się w centrach skryptorskich na zachodzie Europy. Nasza historia zaczęła się w 1923 roku. Wtedy to działacze społeczni i kulturalni Torunia, między innymi Otto Steinborn, zaczęli promować ideę powstania w mieście Wielkiej Zjednoczonej Biblioteki Naukowej. Miała ona powstać na bazie księgozbiorów, które istniały w mieście od XVI wieku. Biblioteka Gymnasium Academicum, czyli Toruńskiej Szkoły Średniej, i Biblioteka Rady Miasta. One miały dać podwalinę zbiorom, ale wzięto także pod uwagę dwie biblioteki naukowe nowsze. Obie powstały w XIX wieku. Biblioteka niemieckiego Towarzystwa Naukowego Copernicus Verein, a drugą biblioteka toruńskiego Towarzystwa Naukowego. Ideę jednoczenia tych księgozbiorów rozpoczęto w 1923 roku. Nowa biblioteka naukowa miała swoją siedzibę w budynku Towarzystwa Naukowego na ulicy Wysokiej. I tutaj właśnie zwieziono wszystkie zbiory. Ta idea, którą propagował Steinborn, zjednoczenia tych księgozbiorów, była spójna z ideą, którą Ministerstwo Wyznań Religijnych i oświecenia publicznego realizowało na terenie całego kraju. To był taki plan komasowania mniejszych placówek, których cenne zasoby umieszczano w dużych jednostkach, gdzie istniały możliwości odpowiedniego ich zabezpieczenia. I tak samo miało się stać w Toruniu. W grudniu 1923 roku otwarto nową bibliotekę.
Fakty gromadzenia zbiorów muzealnych, utworzenie księżnicy, oddanie w depozyt częściowo zbiorów do tej tworzącej się księżnicy miejskiej. Wszystko to miało stanowić pewne podstawy do powołania wyższej uczelni w Toruniu. Stanowiło to szczyt marzeń i założycieli tego towarzystwa naukowego, choć jeszcze to były bardzo mgliste jakieś perspektywy, ale już w wolnej Polsce po 1920 roku, mówię o Toruniu wolnym, bo wiadomo, że nieco wcześniej uzyskały inne ziemie niepodległość, to budowane były te marzenia.
W 1936 roku umiera i ten jego pogrzeb staje się taką, można powiedzieć, manifestacją, naprawdę przyciąga tłumy.
Zostaje pochowany na toruńskich Powązkach, tak można powiedzieć, w głównej alei cmentarza Świętego Jerzego. Jest to oczywiście manifestacja patriotyczna.
Relacja z pogrzebu została zamieszczona w Słowie Pomorskim 9 sierpnia 1936 roku.
Toruń okrył się żałobą. Oto odszedł w zaświaty po żmudnym i ofiarnym żywocie prawy obywatel, świetlany charakter, prawdziwy z ducha, na wzór rzymski senator Rzeczypospolitej, syn ziemi pomorskiej, świętej pamięci dr Otton Steinborn. Pożegnał się z nami na zawsze, jeden z tych nielicznych, dla których salus rei publice, dobro Rzeczpospolitej, było suprema lex, najwyższym prawem. Odszedł ciesząc się zasłużoną i rzadko spotykaną sympatią powszechną w pełni zasług. Jego pamięci cześć. Pogrzeb świętej pamięci doktora Steinborna zamienił się wczoraj w publiczny hołd, który tysięczne tłumy w Bazylice Świętego Jana, na ulicach miasta zebrane i na cmentarzu Świętego Jerzego oddały nie tylko z obowiązku, ale przede wszystkim z głębi serca temu, który od kilku dziesiątków lat był niejako duchowym przywódcą społeczeństwa miejscowego, po narodowemu i katolicku myślącego. Wśród szeregu dostojników zauważyliśmy panów wojewodę Raczkiewicza, wicewojewodę Szczepańskiego, starostę krajowego Łęckiego, prezydenta Bolta, władze miejskie, przedstawicieli Rady Miejskiej, przedstawicieli świata lekarskiego, naukowego, artystycznego, sądownictwa, stowarzyszeń społecznych oraz wiele osób z bliższych i dalszych stron Pomorza. Ogromną większość uczestników stanowili robotnicy, wśród których świętej pamięci zmarły, jako lekarz i działacz społeczny, był bardzo popularny. Długo jeszcze ze wzruszeniem i w skupieniu milcząco dano wyraz głębokiemu żalowi, jaki stał się udziałem tych wszystkich, którzy oddali ostatnią posługę człowiekowi będącemu za życia jedną z najpopularniejszych i najbardziej poważanych osobistości naszego miasta.
Jest to człowiek, który zapracował całym swoim życiem na tą ostatnią drogę, na którą odprowadzały go tysiące Torunian, tysiące mieszkańców polskiego Pomorza, bo sam z własnego wyboru ze strony niemieckiej, dominującej, potężnej przecież w XIX wieku, przeszedł do narodu uciskanego i stał się Polakiem z wyboru. Tego nie zapomniano.
Tam byli zwykli ludzie, ale byli też oficjele i ważne w tym czasie osoby.
Oczywiście, że tak. Żegnały go elity bez względu na podziały polityczne, bo Steinborn starał się przede wszystkim pracować na rzecz idei, na rzecz polskości, na rzecz Pomorza, na rzecz Torunia, bez względu na podziały polityczne. I był osobą, która łączyła, a nie dzieliła w tamtym czasie.
To był reportaż pod tytułem O Niemcu, który stał się Polakiem. O Ottonie Steinbornie, pierwszym komisarycznym burmistrzu Torunia. W Wieczerze z reportażem dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję, Adriana Andrzejewska. Do usłyszenia.